będzie pochwalony Jezus Chrystus. No nie sposób rozpocząć rekolekcję, spotkanie we wspólnocie osób, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, bez przedstawienia się. Może ksiądz Paweł już powiedział, kto ma przyjechać na tę rekolekcję, ale chciałem, kochani, przed wami stanąć jeszcze zanim rozpoczniemy mszę świętą. Mam na imię ksiądz Paweł. Pochodzę z diecezji tarnowskiej, a dokładnie z parafii koło Tarnowa z Żabna. Jestem kapłanem diecezji radomskiej, tam zostałem wyświęcony i obecnie jestem na parafii pod Radomiem. Także parafia i diecezja tarnowska jest mi bardzo bliska. Kochani, bardzo was serdecznie witam i tak na samym początku takie doświadczenie chciałbym wam powiedzieć odnośnie do tych rekolekcji, które właśnie miałem tutaj i mam wygłosić. Kiedy ksiądz Paweł poprosił mnie o to, aby wygłosić rekolekcję do was, wielka radość pojawiła się w moim sercu i od razu powiedziałem: dobrze, Panie Boże, chcę głosić tę rekolekcję. Ale kiedy pożegnałem się z księdzem Pawłem, pojawił się wielki niepokój. Pojawiło się coś takiego trudnego do opisania, że chciałem z tych rekolekcji zrezygnować. Im bliżej do tych rekolekcji, kochani, to tym coraz więcej było trudności i kłopotów. To tym bardziej pojawiały się jakieś momenty walki, żeby z tych rekolekcji zrezygnować. Ciekawy jestem, co z tych rekolekcji będzie. Kochani, wierzę bardzo mocno, że modliliście się za te rekolekcje i modliliście się też za mnie, aby to Boże Słowo, które pragnę wam dzisiaj rozpocząć głosić przez te trzy dni, ono do was dotarło. Kochani, nie będą to rekolekcje, które będą bardzo prosto wam przekazywały pewne prawdy. Będę chciał od was i będę od was wymagał, abyście z tych słów, które wypowiem, odczytali wasz świat. Abyście wasz świat przenieśli na Pismo Święte, albo inaczej, żebyście tym Bożym Słowem oświecili swoje życie. Ja wiem, że rekolekcje to powinny być może tak, że łatwo powinno się powiedzieć: tu jest grzech, tu źle robisz, tam źle robisz i najlepiej tak, żeby wyjść z kościoła i nic ze sobą już więcej nie robić, bo przyjęliśmy Słowo Boże i teraz niech ono działa. Bardzo ważnym jest, siostry i bracia, żebyśmy wchodząc na te rekolekcje weszli całym swoim sercem, całym swoim życiem. Takie opowiadanie na początek jeszcze. Kapłan głosi rekolekcję i widzi, że jakiś mężczyzna w przodzie siedzący zasnął. Obok siedzi mała dziewczynka. I kapłan do tej dziewczynki podchodzi i mówi: obudź dziadka. A dziewczynka mówi: jak sobie ksiądz dziadka uspał, to niech sobie go ksiądz teraz budzi. Moi kochani, jeżeli ksiądz Paweł was zanudzi, to mam nadzieję, że was też będę budził, ale jeszcze inaczej. Ksiądz Prądzato mówił: jeżeli ludzie na homilii śpią, to kogo należy obudzić? Księdza. Także jakby coś, budźcie mnie, gdybym was miał zanudzić, żeby ten czas spotkania z Jezusem Chrystusem podczas tych rekolekcji był owocny.
Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Kochani, w antyfonie na wejście Kościół przygotował takie słowa: osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości. Kochani, gromadzimy się na Eucharystii, podczas której Jezus Chrystus kolejny raz przypomni nam wielką prawdę, że przychodzi na świat i oddaje swoje życie po to, abyśmy żyli. Bardzo serdecznie was, kochani, witam. Wiem, że jestem gościem na waszej parafii, ale gdy rozpoczęliśmy mszę świętą, od tego momentu w imię Ojca i Syna, to ja jestem teraz nie gościem, ale gospodarzem. Ksiądz Paweł powierzył mi pieczy was. Mam nadzieję, że nie będzie musiał zbyt dużo prostować po wyjeździe z tych rekolekcji. Dlatego, kochani, Bardzo serdecznie Was jeszcze raz witam na tej Eucharystii. Proszę Was, błagam Was, abyście otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego, którego przyzywaliśmy. Na tym ołtarzu, kochani, złóżcie dzisiaj swoje pragnienia, swoje życie, to wszystko, co dla Was jest zbyt trudne w Waszym życiu. Złóżcie też swoją przeciętność, złóżcie swoją miałkość, złóżcie te pragnienia, które gdzieś tam głęboko są zapisane w Waszym sercu. Złóżcie całą swoją istotę na tym ołtarzu, aby Pan Bóg swoją łaską to wszystko, co w Was przemienił. Owoce płynące z tej przenajświętszej ofiary składam Bogu, prosząc Go o Jego błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Wiktorii w trzecią rocznicę urodzin, jej siostry Dominiki i rodziców. Jest to intencja zamówiona od babci. Na początku naszych rekolekcji stańmy w prawdzie i może nie szukajmy grzechów, ale uznajmy w sobie, że jesteśmy grzesznikami i że jesteśmy grzeszni.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną. Zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Oto Słowo Boże.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Odmij znowu nasz los, o Panie, jak odmienia strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Pan Bóg uczyni wielkie rzeczy dla nas. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzłuję się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, mając moją sprawiedliwość, mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Chrystusa, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, aby też pochwycić, bo i sam zostałem pochwycany przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wydężając siły ku temu, co przede mną, pędząc ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywał w górę w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Nawróćcie się do Boga waszego, On jest bowiem łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystkie osoby schodziły się do Niego, a On usiadłszy zaczął nauczać. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesza zostało napisane, że takie należy kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od najstarszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Veni, Creator Spiritus, o Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Umiłowani Chrystusie, siostry i bracia, na ławie oskarżonych zasiada kobieta przyłapana na cudzołóstwie, obok niej zasiada jeszcze ktoś bardzo ważny. Na ławie oskarżonych siada Bóg, Jezus Chrystus. siada Jezus ze swoim, w cudzysłowie, grzechem miłości. Kochani, to przeciw Jezusowi w tym dzisiejszym wydarzeniu zostają wysunięte oskarżenia, zanim ostatecznie, jak pamiętamy, dopełnią się w Wielki Piątek. W pierwszy dzień rekolekcji, kochani, zostajemy zaproszeni do zrealizowania w swoim życiu, w swojej codzienności grzechu Boga. Po której stronie, siostro i bracie, staniesz? Czy staniesz po stronie oskarżycieli, faryzeuszów uczonych w piśmie, ludzi poprawnych? Czy może staniesz po stronie oskarżonej, tej kobiety grzesznej, a może staniesz po stronie Jezusa Chrystusa? Myślę, że te rekolekcje są właśnie po to, abyśmy opowiedzieli się, po jakiej stronie w oskarżeniu staniemy. Bardzo to jest ważne. Wróćmy do tekstu świętego, do Ewangelii według świętego Jana. Pamiętamy, Jezus nauczał wśród tłumów, gwałtownie ktoś przerywa Jego nauczanie. Pojawiają się uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy ciągną za sobą kobietę, którą co dopiero złapali na grzechu. Ten grzech zostaje nazwany grzechem cudzołóstwa. Kochani, prawo, w którym Jezus się wychował i do ludzi, do których głosił, którzy byli wychowani, takie osoby, gdy widzieli człowieka, szczególnie kobietę cudzołożną, to włączało się im coś takiego, co znajdziemy w Starym Testamencie, że za to trzeba zabić. Za taki gest, za taki czyn trzeba ukamienować. Jezus, kochani, reaguje na słowa oskarżycieli w jaki sposób? Po pierwsze, pochylając się. Pochylając się ku ziemi i coś na tej ziemi pisze. Oto kilka hipotez naukowców, którzy szukali zgłębienia tychże słów. Każdy z nas, myślę, że chciałby zobaczyć, odczytać, co Jezus napisał w kontekście tego wydarzenia, co On zawarł w tych słowach zapisanych na ziemi. Niektórzy naukowcy mówią, że Jezus pisał imię kochanka tejże kobiety. Tak notabene ciekawe, dlaczego ten kochanek nie pojawił się na tym oskarżeniu. Dlaczego tylko sama kobieta została przyprowadzona do Jezusa. Inni powiedzą, że Jezus pisał przykazanie szóste, nie cudzołóż. Jeszcze inni powiedzą, że Jezus pisał po prostu grzechy oskarżycieli, faryzeuszów uczonych w piśmie. Jeszcze inni powiedzą, że Jezus pisze przykazanie nie zabijaj. Bardzo dużo można by znaleźć tych wyjaśnień, tych słów, które zostały zapisane na tej ziemi. Tyle wyjaśnień, ile ludzkiej podłości. Co ty, siostro i bracie, w tym Bożym Piśmie byś odczytał? Gdy obok ciebie by stanął człowiek grzeszny, znasz, że robi największą głupotę w życiu, przychodzi Jezus i coś tam pisze. Co byś ty odczytał? Wyobraźmy sobie, Jezus czyni palcem najpierw linię. grubą linię, która oddzielała jego od uczonych w piśmie i faryzeuszów. Po co? Po to, aby wykazać swoją obcość wobec tej debaty prawnej, w którą chciałoby się go wciągnąć. On nie przyszedł, aby sądzić. Dlatego Jezus szuka kogoś, kto by go zrozumiał, kogoś, kto postarałby się odnieść, siostry i bracie, do innego prawa. Do jakiego? O tym za chwilę się dowiecie. Jakie prawo Jezus oczekuje od ciebie? Rok miłosierdzia, w którym przeżywamy, jest tym szczególnym czasem łaski Bożej, miłości miłosiernej. Kodeks Bożego miłosierdzia zapisany na ziemi. Kochani, może Jezus Chrystus, pisząc na ziemi różne znaki, chciał pokazać, że Boże miłosierdzie należy jedynie i wyłącznie zapisywać na miękkim, delikatnym materiale, że miłosierdzia nie da się zapisać na twardym kamieniu, że miłosierdzie należy zapisać w tej przestrzeni, gdzie łatwo i delikatnie palec wchodzi w ziemię. Kochani, gdy Jezus palcem Bożym dotyka ziemi, to zaraz nam, chrześcijanom, tym, którzy może czytają Boże Słowo, powinno zaraz przyjść na myśl Księga Rodzaju, kiedy to Pan Bóg bierze ziemię i lepi człowieka z prochu ziemi. To Bóg, kochani, bierze ziemię i z tej ziemi czyni człowieka. Jak wiemy, ziemia jest płodna, ziemia jest tą przestrzenią, gdzie się rodzi życie, gdzie rodzą się różne te rzeczy, które później też karmią człowieka. Miłosierdzie Jezus chce nam przedstawić, że musi być zapisane w tej przestrzeni delikatności serca. To dlatego Jezus pochyla się, dlatego Jezus czyni linię odgradzającą Jego od oskarżycieli. To dlatego Jezus tym palcem Bożym dotyka ziemi, by przypomnieć tobie i mnie, siostro i bracie, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, ale też jesteśmy stworzeni z prochu ziemi, że jesteśmy tylko i wyłącznie stworzeniami. Bóg wykorzystał przecież glinę, by stworzyć człowieka. A co robią faryzeusze? Faryzeusze mówią, takie trzeba kamienować. Takie trzeba wziąć kamień i rzucić, i zabić, i usunąć z przestrzeni życia, bo tacy są nam niepotrzebni. Ale struktura kamienia całkowicie jest inna niż struktura ziemi. Ziemia jest żyzna, kamień jest tym, który jest jałowy. Kto z was jest bez grzechu, powie Jezus, niech rzuci, niech się nie boi, ale niech rzuci kamień. Kochani, trzeba nam to wyjaśnić, o co chodziło w tej przestrzeni kamienowania. W Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 17 rozdziale, 7 wersecie jest zapisane, że świadkowie grzechu zostali i byli zobligowani do rozpoczęcia wyroku, przyjęcia na siebie pełni odpowiedzialności za słowa oskarżenia, które wypowiadali. Czyli niejako Stary Testament mówił tak, jeżeli widziałeś grzesznika i widziałeś grzech, to bierz odpowiedzialność za to twoje widzenie i rzuć, i zabij. A Jezus, kochani, w dzisiejszej Ewangelii robi całkowity przewrót. Kochani, w naszym życiu tak jest, że my bardzo często, gdy widzimy drugiego człowieka, gdy widzimy jego grzechy, gdy widzimy, że źle postępuje, to stajemy się lepsi niż Pan Jezus. To my stajemy się lepsi niż papież. To my najlepiej byśmy chcieli w niego uderzyć. Chcielibyśmy zabić go. A Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi nie tak. Jezus robi całkowity przewrót, zmienia prawo. Albo inaczej, odczytuje to Boże prawo z głębią. Jakby chciał powiedzieć do ciebie, siostro, i do mnie, bo każdy z nas grzeszy i każdy z nas będzie prawdopodobnie grzeszył, każdy z nas będzie doświadczał tej przestrzeni grzechu, że nie mają być pierwszymi ci, którzy widzieli, ci, którzy wiedzą o grzechu drugiego człowieka. Ale ci, którzy mogą o sobie powiedzieć, że są bez grzechu. Jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech wyjdzie z tego kościoła i niech idzie do domu. Bo to będzie strata czasu. Jeżeli ktoś uważa, że jest piękny, bezgrzeszny, taki wycackany, to lepiej, żeby może się spakować i iść do domu, bo to nie ma sensu. Siostro i bracie, kto z nas jest bez grzechu? Gdy czytamy ten fragment Ewangelii, przynajmniej ja słyszę bardzo ważną rzecz, bardzo ważne przypomnienie, że nie zawsze grzech jest tylko i wyłącznie związany z seksem. Ten fragment przypomina mi, że mogą być grzechy jeszcze cięższe niż te z szóstego przykazania. A większość wierzących tak zostali wychowani, jakby identyfikowali grzech niemalże tylko i wyłącznie z grzechem z szóstego przykazania. Że idę do spowiedzi wtedy, gdy mam grzech z szóstego przykazania. Reszta już nie jest ważna. Wydaje się, jakby wielu osobom kwestie seksu tak wbiły się do głowy, jakby nie widzieli nic poza grzechami ciała. I tym samym przechodzą niewzruszeni ponad grzechami innymi, tak samo ważnymi, a może nawet jeszcze bardziej poważniejszymi. Kochani, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jako grzesznicy wszyscy jesteśmy cudzołożnikami. Wszyscy cudzołożymy z bożkami świata. Bo jeśli dobrze się zastanowimy, grzech w swej istocie nie jest tylko przekroczeniem prawa, ale jest zdradą miłości Boga. Grzech, siostro i bracie, jest gwałtem zadanym miłości. W gwałcie to ten, który gwałci, jest zadowolony. Ale osoba, która jest gwałcona, doświadcza bólu. Tak jest w grzechu. Wielu z nas mówi, ja nie czuję grzechu. A co to jest za grzech? Nie czuję. Jak się gwałci drugiego człowieka, to niektórzy doznają radości. A grzech jest zgwałceniem Bożej miłości. Kochani, usłyszcie, proszę was, jak ważne jest, by uznać się za grzesznika, czyli by unikać osądzania innych i by znaleźć radość z tego, że wszyscy w Jezusie jesteśmy usprawiedliwieni. Naszym zaangażowaniem w życiu powinno być to, by czuć się nie lepszym od innych, lecz by czuć się grzesznikiem tak jak inni. I tylko wtedy z naszych rąk wypadną kamienie oskarżenia. W Księdze Wyjścia jest taki moment, kiedy Mojżesz modli się do Boga Jahwe, tak zwaną modlitwą wstawienniczą. Mojżesz mówi do Jahwe: tak, to jest lud o twardym karku, ale Ty przebacz nasz grzech i naszą winę. Kochani, pamiętacie, jak naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej, poszedł do ziemi obiecanej i Mojżesz otrzymuje nakaz, aby iść na górę Synaj, aby otrzymać prawo i zejść, przekazać to prawo ludziom. I wtedy ci, którzy opuścili niewolę egipską, znudzili się oczekiwaniem, ponieważ Mojżesz długo czasu spędził na tej górze. Dlatego stwierdzili, nie wiadomo, co się stało z Mojżeszem, bierzemy się do stworzenia bożka, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej i ulali ze złota cielca. I kochani, po tym wydarzeniu, gdy Mojżesz wpadł w furię i rozwalił tablice kamienne, staje przed Panem Bogiem i wypowiada bardzo ważne słowa. Przebacz temu ludowi, który jest ludem o twardym karku, przebacz nasz grzech i naszą winę. Bardzo często, kochani, my w naszym życiu staramy się za wszelką cenę wybielić. Chcemy powiedzieć, że ja jeszcze za dużo nie nagrzeszyłem. Są inni, którzy bardziej ode mnie grzeszą, dlatego ode mnie się odczep. Kto z was jest bez grzechu, mówi Jezus, niech rzuci kamień. I pamiętamy, jak bardzo łatwo odchodzili, zaczynając od najstarszych. Wierzę bardzo mocno, że gdy w naszej drodze życia rzeczywiście spotkamy Jezusa, prawdziwego Jezusa Chrystusa, to w naszym życiu będziemy odchodzić od oskarżenia od razu, natychmiast, tak jak to zostało zapisane w Ewangelii, że zaczęli odchodzić od najstarszych. Ale może, abyśmy zaczęli odchodzić ode mnie. Ja zacznę odchodzić. Siostry, bracia, owa kobieta, która spotkała na swojej drodze Jezusa i chwała za to, że Jezus stanął na jej drodze, prawdopodobnie nie potrzebowała usłyszeć słów Jezusa, ja Ciebie nie potępiam. Może ona w ogóle nie oczekiwała tychże słów. Wystarczyło tylko podnieś jej oczy z brudu ziemi. Bardzo często w naszym życiu tak jest, że my może nie potrzebujemy tych słów, które też usłyszała owa kobieta. Ja Ciebie nie potępiam, ale może potrzebujemy tego gestu Jezusa, podniesienia naszej twarzy ku górze, ku Chrystusowi. Każda osoba pod skorupą błędów, wad, słabości przechowuje, kochani, sferę nietkniętą, sferę dziewiczą, gdzie pielęgnuje pragnienie otwarcia się ku komuś, kto jest zdolny do kochania. Kochani, ta ukryta sfera nie odsłania się wobec palca skierowanego w geście oskarżenia, ale wobec spojrzenia ufności, wobec szacunku i wobec miłości. To ukryte, kochani, terytorium, które jest w każdym z nas, ta sfera chroniona nie otwiera się wobec kodeksu rozumowania, wobec kodeksu litery, wobec wyrzutów, ale otwiera się wobec miłości i szacunku. Owa kobieta do tej pory spotykała w swoim życiu dwa rodzaje spojrzeń. Spojrzenie pragnienia i spojrzenie oskarżenia i osądu. Teraz stoi wobec kogoś, kto nie patrzy na nią, aby ją pożądać, ani aby nią potępić. I tak jest w naszym życiu, siostry i bracia, że jedynym, który nie będzie nas osądzał i oskarżał, ale który będzie nas chciał podźwignąć, będzie Jezus Chrystus. Zadaj sobie pytanie, siostro i bracie, jakie ty masz spojrzenie? jakie Ty masz spojrzenie, jak patrzysz na innych. Czy człowiek, który spotyka Ciebie, w Twoim spojrzeniu, w Twoim wnętrzu dostrzega ufność, miłość, dobroć? Czy w Twoim spojrzeniu dostrzega oskarżenie, nieufność czy kpinę? Bo to od spojrzenia wszystko się zaczyna. Kochani, Jezus też wypowiada bardzo ważne słowa do kobiety. Idź i nie grzesz więcej. Kochani, Jezus nie toleruje grzechu. Jezus nie minimalizuje powagi grzechu, ale Jezus ratuje grzesznika. W naszym życiu, kochani, chodzi o to, aby została zachowana pewna równowaga pomiędzy grzechem, który dokonuje człowiek, a grzesznikiem. My zawsze oczywiście mamy obowiązek potępić grzech, ale nigdy nie możemy potępić człowieka i powinniśmy walczyć o człowieka. Miłosierdzie dla niektórych jest rozumiane jako słabość, ustępstwo wobec grzechu, łagodność lub nawet zachęta do zła i grzechu. Bo jeżeli Jezus niejako łamie przepisy prawa Starego Testamentu, to tak by nas zachęcał do tego, abyśmy zrezygnowali ze stosowania prawa. Kochani, miłosierdzie, do którego nas wzywa Jezus Chrystus, miłosierdzie uwarunkowane nie jest miłosierdziem. Miłosierdzie, aby było miłosierdziem, musi przejawiać się w absolutnej bezinteresowności, wolna od jakiejkolwiek kalkulacji. Miłosierdzie nie może być miłosierdziem, które jest wymierzone, które ma jakieś granice. Kochani, kobieta z dzisiejszej Ewangelii odczuła skruchę dopiero wtedy, gdy odczuła, tak jak niemal pieszczotę, te Boże zdanie: ja też Ciebie nie potępiam. Kochani, wielką radością będzie zawsze w naszym życiu i wielką owocnością będzie w naszym życiu to, jeżeli zaczniemy w swoim życiu spotykać Jezusa, jeżeli z tym Jezusem na co dzień będziemy żyli, jeżeli ten Jezus rzeczywiście w naszym życiu będzie żywy, ale my bardzo często tego Jezusa uśmiercamy. Jezus mówi dzisiaj do Ciebie: zobacz do swego wnętrza, zobacz, jaki masz wzrok, jak oceniasz drugiego człowieka, jak uderzasz w drugiego człowieka, zobacz do swego wnętrza, uznaj w sobie grzesznika, stań przede mną, który jestem miłością. I od tego momentu idź w świat i staraj się zmieniać swoje myślenie. Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo na dzisiejszy dzień, na tę niedzielę. Zawsze staram się odczytywać pewne znaki i tak jakoś zawsze u mnie jest, że ci, którzy są na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym, to najbardziej cierpią. Dlatego za to cierpienie, które dzisiaj doświadczyliście, bardzo Wam dziękuję. To jest potrzebne. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze jutro i we wtorek. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawia, byście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa.
Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu, wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca, na wieki wieków.
Amen.
Wszystkim, którzy go naśladują w jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzieci.